Jest taka sprawa. Zaprasza Jacek Rujna.
Dzień dobry Państwu. Gościem moim jest i Państwa jest profesor Jerzy Smorawiński, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, jednocześnie przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
Jest Pan w ostatnich dniach twarzą i głosem wielu mediów. Oczywiście na tą smutną okoliczność, że w Rio podczas igrzysk okazało się, że Tomasz Zieliński, nasz ciężarowiec, został przyłapany na dopingu. Są podejrzenia wobec jego brata, jeszcze niepotwierdzone. Lord Pierre de Coubertin, twórca myśli olimpijskiej, w grobie się przewraca. Jaki jest stan obecny w tej chwili, jeżeli chodzi o polskich ciężarowców w Rio?
No tak, tak się składa, że w Komisji do Zwalczania Dopingu skupiają się wszystkie ogniwa dotyczące zwalczania dopingu. My prowadzimy badania poprzez naszych oficerów, a laboratorium na nasze zlecenie wykonuje badania. I my też wówczas otrzymujemy raporty, które w odpowiednim czasie publikujemy.
Czy są jakieś wątpliwości co do osoby Tomasza Zielińskiego i...
Na dzień dzisiejszy, już od wczoraj, mamy absolutnie praktycznie wyjaśnioną i powiedziałbym zakończoną na pewnym etapie sprawę Tomasza Zielińskiego. Po pierwsze, wcześniej przyszły wyniki badań pobranych testów z Rio, a w dniu wczorajszym otrzymaliśmy pełen raport wykonanych wcześniej badań przed Mistrzostwami Polski przez nasze laboratorium. A to było z dnia 1 lipca i trzeba powiedzieć, że już 1 lipca testy były pozytywne. Stężenie substancji niedozwolonej było bardzo wysokie, przekraczało 4 do 5 prawie krotnie tak zwany próg dozwolony tej substancji, który może się znajdować w zdrowym organizmie. A więc sprawa jest ewidentna. Ta sama substancja 1 lipca, ta sama substancja w Rio, praktycznie to jest jedno naruszenie przepisów antydopingowych łączące się ze sobą.
Sam Tomasz Zieliński w wywiadzie dla telewizji mówił, że musiałby być idiotą, żeby wiedząc, że substancja zostaje w organizmie przez 18 miesięcy, musiałby być idiotą, aby te substancje przyjmować. Jak pan to oceni? Bo to jest to linia obrony.
No tak. To dla mnie nie jest obce, że zawodnicy złapani na dopingu przyjmują czasami bardzo karkołomne linie obrony. I tutaj też niepotrzebnie pan Tomasz rzuca na szale poziom swojej inteligencji. Błędnie też interpretuje czasokres pobytu substancji w organizmie. To, co my wiemy, ta substancja jest metabolizowana. Jej czas pobytu w organizmie oczywiście zależy tak. W pierwszym rzędzie od ilości przyjętej substancji, bo to chyba jest normalne, a z drugiej strony w pewnym sensie od indywidualnego metabolizmu człowieka. No, na szczęście nie jesteśmy wszyscy sztampowi i ten metabolizm nieco inaczej przebiega u każdego człowieka. Ale wyraźnie trzeba powiedzieć, to są dni, a najdalej tygodnie, kiedy ta substancja w jakichś tam minimalnych nawet procencie przebywa jeszcze w naszym organizmie.
Panie profesorze, wczoraj minister sportu i turystyki Witold Bańka stwierdził najpierw, że jest to przeżarta struktura, po czym dodał, działania będą bardzo stanowcze, problem nie był opakowany legislacyjnie i będzie pierwsza ustawa antydopingowa.
No tak, zawsze możemy szukać dziury w całym, aczkolwiek trzeba przyznać panu ministrowi Bańce, że ta legislacja u nas nie do końca jak gdyby była pełna.
Czego nam brakuje?
Brakuje nam konkretnej ustawy o zwalczaniu dopingu. Myśmy z tą propozycją występowali już od paru lat i była taka koncepcja właściwie tworzenia tej ustawy, ale na ten czas odpowiednie paragrafy ustawy o sporcie w jakiś tam sposób załatwiały kwestie dopingu. No jest, był pewien niedosyt, ale to są głównie sprawy dotyczące procedur, to są kwestie egzekwowania dyscyplinarnego, kwestie właśnie komisji dyscyplinarnych, kto ma rozstrzygać o sprawach karnych, o wysokości kar, i to w tej nowej ustawie będzie bardzo dobrze ujednolicone. I tu się zgadzam z panem ministrem. Tak, ta ustawa, która jest już w tej chwili, że tak powiem, w tworzeniu, to będzie kolejny bardzo pozytywny krok w odniesieniu do zwalczania dopingu w sporcie.
Podejdźmy do sprawy teraz w sposób czysto ludzki, mniej formalny. Co stracił ciężarowiec Tomasz Zieliński? Co tracą tego typu sportowcy, którzy decydują się na wspomaganie? Stracił na pewno możliwość udziału w imprezie, jaką jest olimpiada. Co jeszcze?
No tak, no jest pewien taryfikator kar w odniesieniu do poszczególnych przewinień. I takie przewinienie skutkuje przynajmniej 4-letnią dyskwalifikacją, a więc utratą możliwości startów.
Treningów też.
Pozbawieniem jakiegokolwiek wspomagania przez państwo, a więc tutaj udziału w obozach szkoleniowych, w możliwościach przygotowywania się. I to jest ta jedna strona. Ja uważam, że stracił więcej jako człowiek. Stracił przede wszystkim twarz, stracił wiarygodność, stracił zaufanie. Tym bardziej w świetle przyjętej linii obrony, gdzie tak bardzo twierdził, że nigdy nie brał, że jest taki bardzo czysty. No a my już w tej chwili z krótkiego okresu czasu mamy dwie próby pozytywne, czyli tą z 1 lipca wykonane przez nasze laboratorium i próbka wykonana w Rio. No a więc to jakby zaprzecza w taki bardzo zdecydowany sposób temu, co pan Tomasz mówi. Traci wszystko.
Panie profesorze, jesteśmy winni bratu Tomasza Zielińskiego, Adrianowi, podsumowanie, bo w tej chwili już w mediach niejako wydano wyrok. Tego wyroku jeszcze wydawać nie można, prawda?
Nie, to są wyroki przedwczesne. Ja rozumiem, że kwestia newsów tak zwanych dla mediów to jest rzecz pierwszoplanowa. I czasami wyciąga się zbyt daleko idące wnioski na podstawie prostych, krótkich wypowiedzi, które potem jakoś kompiluje się i z tego wychodzi coś, co zupełnie nie ma podstaw, żeby było oświadczane. W sprawie pana Adriana, toczyła się wczoraj konferencja w Komisji do Zwalczania Dopingu, gdzie akurat prowadził to mój pracownik, dyrektor komisji. Bardzo dobrze prowadził tą komisję, ale tam padło kilka pytań. Między innymi było pytanie, czy wszystkie próbki osób, które wyjechały do Rio, zostały już przebadane. No to już zgodnie z prawdą mówimy, bardzo wiele zostało przebadanych, ale jeszcze mamy na ukończeniu, ze względu na ogromny natłok, mamy jeszcze na ukończeniu kilka badań.
W tej liczbie?
Które zostaną ten. Drugie pytanie zupełnie odrębne było. Czy tam jest jakaś próbka podejrzana? No to też właściwie można już było tego nie mówić, bo takich informacji się nie udziela. No tak, prawda jest, że jeszcze mamy tam pewne zastrzeżenia, że być może przy zastosowaniu bardzo dokładnej aparatury, tu chodzi o tak zwany IRMS, to jest izotopowe takie badanie, że jeszcze będą jakieś dodatkowe informacje. I zupełnie oddzielnie padło pytanie, czy próbki pana Adriana Zielińskiego zostały przebadane. No uczciwie zostało odpowiedziane, nie, te próbki są także w toku badania. I nagle z tych trzech jak gdyby wypowiedzi nastąpiła kompilacja, nieprzebadane, coś podejrzane i Adrian Zieliński. No to ciup, razem to zepniemy i tak powstała plotka, która się bardzo szybko rozniosła.
Mamy domniemanie niewinności w tej chwili?
Ja wczoraj kategorycznie zaprzeczyłem, ponieważ jako szef komisji dopingowej opieram się na faktach i tylko wtedy, kiedy będę miał przed sobą raport z badań, wówczas mogę wydać oświadczenie o czystości, czy o naruszeniu przepisów dopingowych, no przez kogokolwiek. Nie tylko tu mówimy o panie Adrianie Zielińskim.
Panie profesorze, musimy powolutku kończyć, bo czas nam się kończy. 40 do 50 testów pozytywnych na 3000 badań. To są dane z badań pańskiej komisji antydopingowej. To dużo czy mało? Czy to narasta, czy nie?
Proszę tak. Ja bym powiedział, mam wgląd to przez 20 lat chyba i to tak waha się. Mamy lata, w których jest tam gdzieś 30 parę, a też pamiętam, że były tak zwane lata, w cudzysłowie oczywiście owocne, gdzie było ponad 50 tych próbek, ale przeciętna to jest właśnie
chodzi
granica.
O samych Polaków.
Chodzi oczywiście o badania wykonane na naszych sportowcach. Jest to około 45 mniej więcej ten... To jest średnia krajowa, średnia europejska czy światowa. To jest mniej więcej 2% testów pozytywnych. I takie statystyki prezentują również kraje, które wykonują jeszcze więcej próbek rocznie. W związku z czym no, nie można mówić tu o jakimś takim szczególnym urodzaju, jeśli chodzi o naszych sportowców.
Panie profesorze, ostatnie pytanie. Dlaczego? Po co? Qui bono? Po co ludzie strzykują sobie takie rzeczy? Generalnie, jak zwykle odpowiedź jest ta sama?
Nie, no generalnie w naturze ludzkiej jest, że się chcemy w czymś wspomagać i to począwszy od tego, co robią artyści, co robią różni ludzie na stanowiskach, gdzie już zmęczeni są i pobierają różnego innego, inne substancje pobudzające i tam nie sprawdzamy tego. Sportowcy mają jeden cel. Chcemy mieć wynik, a za wynikiem już od wielu dobrych lat idzie naprawdę, tak ładnie mówiąc, potężna kasa.
Kiedyś było, sportowiec grał?
Sportowiec grał kiedyś za to, że mógł być dumny występując w reprezentacji. Czasem dostał odbiornik telewizyjny, czasami radio, a jak już bardzo dobrze szło, to dostał malucha.
No cóż, postęp w każdej dziedzinie, również i w tej. Moim i państwa gościem był pan profesor Jerzy Smarowiński, rektor, ale wciąż rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, jednocześnie przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:15.